O relacjach dzisiaj rozmawiamy, o tym, jak są piękne i może teraz skupimy się na tym, po co one tak naprawdę są. Od tego, co prawda Piotr zaczynał, od tego rozwojowego znaczenia relacji. Czy warto teraz rzeczywiście nazywać pewne wartości, które wiążą nas, takie jak lojalność, jak zaufanie, jak przyjaźń, czym to wszystko jest? Warto sobie to po prostu ponazywać w relacjach, żeby je rozwijać w sposób taki szczęśliwy, radosny.
Zdecydowanie tak. No właśnie, tu pewnej myśli nie dokończyłem, właśnie sobie uświadomiłem to. A mianowicie zacząłem mówić o tym, że ja mam to szczęście, że spotykam się z ludźmi w sytuacji gabinetowej, w sytuacji bądź co bądź intymnej, czyli opartej na zaufaniu, na szczerości. A no właśnie, i zdecydowana większość tych osób, z którymi rozmawiam, niezależnie od ich płci, wieku, statusu społecznego, doświadczeń, a wcześniej czy później uświadamia sobie, że tak naprawdę potrzebują bliskości, czułości, właśnie tej intymności, przyjaźni, miłości, no bliskich relacji, krótko mówiąc. No dlatego, no właśnie, dlatego właśnie zaproponowałem ten temat, no bo mam wrażenie, zdecydowana większość moich rozmów w gabinecie albo do tego się sprowadza, że człowiekowi brakuje takich relacji, albo przynajmniej jest to jeden z istotnych czynników, jeden z istotnych problemów, z którymi taka osoba się boryka, nawet jeżeli nie to jest głównym tematem naszych rozmów.
A jeśli i taka teraz... osoba się sparzy, przepraszam, że ci przerywam, jeśli się sparzy raz, drugi, trzeci w relacji, radzisz, żeby próbować dalej? Żeby szukać wśród innych osób?
To jest z całą pewnością kwestia decyzji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa... jeżeli jest tak, że ktoś konsekwentnie pakuje się w trudne, toksyczne relacje, to no, korzystając też z tego, że ta osoba pojawia się w gabinecie, to moja propozycja jest taka, żeby się po prostu całej sprawie poprzyglądać, czy to jest tak, że ta osoba ma pecha, bo i taka opcja wchodzi w grę, czy też jest tak, że albo nie chroni siebie wystarczająco. A to już o tym troszkę wspominaliśmy dzisiaj, że trochę internet nas do tego prowokuje, trochę to takie właśnie zagubienie, co można powiedzieć, ile można, komu można. A wiele osób ma tak, że no albo za mało zdradzają, albo prawie nic, że mają ileś tam masek, czasem tylko jedną, a czasem na wiele różnych sytuacji społecznych odpowiednie maski, a tak naprawdę nie wiedzą, co pod spodem, jaka jest prawda i jacy tak naprawdę są. Natomiast inni przesadzają w przeciwnym kierunku. Właśnie nie potrafią dozować, sprawdzać, testować, tylko kiedy już podejmą decyzję, często na oślep, na chybił trafił, otwierają się zupełnie. Zresztą nawiasem mówiąc, Zwłaszcza w przypadku osób, no już powiedziałbym, obeznanych z relacjami, które w płytszych, głębszych relacjach wielokrotnie były. Jeżeli ktoś za dużo ujawnia, to mamy do czynienia ze zjawiskiem ekshibicjonizmu emocjonalnego. A nieodłącznie kojarzy nam się to z jakiegoś rodzaju zaburzeniem. A jeszcze do niedawna było to absolutnie jednoznaczne. No, większość ludzi jednak trzyma gardę i dawkuje te informacje. Dzisiaj to się coraz bardziej zaciera, więc coraz mniej alergicznie na to reagujemy. Natomiast wśród osób w moim wieku mam wrażenie, jednak większość raczej kiepsko reaguje na taką natychmiastową, całościową otwartość. Więc ktoś przychodzi, bo się chce wygadać, bo się chce pokazać. Oczywiście nie mówimy o gabinecie terapeutycznym, tylko o takich codziennych relacjach. Ktoś, kogo nie znamy, nie wiem, kolega z pracy albo współpasażer w pociągu, i nagle się otwiera i zaczyna mówić o bardzo intymnych, bardzo dyskretnych, niekiedy wstydliwych rzeczach. A tak jak powiedziałem, duża część, jeżeli nie większość osób w moim wieku reaguje rezerwą, oddalaniem się od takiej osoby, bo to wzbudza duży niepokój. Więc spokojnie może być tak, że ta osoba albo po prostu się nie pokazuje, albo pokazuje zdecydowanie za dużo i dlatego się rozczarowuje w relacjach. A czasem jest tak, to już wielokrotnie przy różnych okazjach rozmawialiśmy o tym, że z różnych powodów, ale jednak ciągnie nas do osób toksycznych, do osób zaburzonych, z różnych, bardzo różnych powodów. W każdym razie zmierzam do tego, że jeżeli ciągle jakieś problemy natury interpersonalnej, to też warto albo samemu, albo w towarzystwie osoby zaufanej. Natomiast jeżeli problem polega na tym, że nie możemy znaleźć osoby zaufanej, to pozostaje nam profesjonalista, który z powodów zawodowych po pierwsze wysłucha, a po drugie zachowa dyskrecję. Na przykład psychoterapeuta, ale też ksiądz będzie taką osobą, z którą można porozmawiać, można się oddać autorefleksji, uzyskać jakieś wsparcie, informację zwrotną. I też można liczyć na dyskrecję oczywiście, więc warto się poprzyglądać sobie. Natomiast jeżeli się okaże, wszystko robię tak, jak robić powinienem, ze mną jest wszystko okej, a nadal ważne są dla mnie bliskie relacje, potrzebuję przyjaciela, potrzebuję miłości, to niespecjalnie mamy inne wyjście niż tylko próbować po raz kolejny. No ale to też i kolejna kwestia, i kolejny problem. Dlatego, że pojawia się dość często w gabinecie pytanie, dobra, fajnie, a to gdzie ja mogę spotkać nowe osoby godne zaufania? W ogóle nowe osoby. Bo kiedyś to były różnego rodzaju domówki. W różne miejsca się chodziło, gdzie byli inni ludzie i można było się nawzajem poznawać. A jak to się dzieje dzisiaj, zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie raczej uciekamy od siebie i stronimy? W internecie. I tutaj zaczyna się problem, dlatego że w miejscach zwyczajowo przeznaczonych do poznawania nowych osób, a nie chcę tutaj oceniać, robić złej reklamy i tak dalej, ale z tego, co słyszę od moich klientów, zwłaszcza na temat portali randkowych, no to mówią o no, bardzo smutnym, niepokojącym zjawisku, że ludzie siebie nawzajem, ci sami ludzie, którzy rozmawiają ze mną w gabinecie, mówiąc o potrzebie miłości, bliskości, zaufania, a później, kiedy funkcjonują na portalu randkowym, zaczynają się nawzajem traktować, jak przepraszam za określenie, towar. Czy mi to wizualnie pasuje, a jakie to jest wykształcenie, a roczne zarobki i tak dalej, i tak dalej. A niektóre z takich miejsc służą, no, że tak powiem, nawiązywaniu i konsumowaniu bardzo przelotnych kontaktów. I teraz, jeżeli kilka takich doświadczeń zbierzemy, to naprawdę się odechciewa podejmowania kolejnych prób, otwierania się na ludzi. Nie chcemy po raz kolejny zostać w ten sposób potraktowanym. Więc to jest naprawdę no, realny, istotny problem. Gdzie tych ludzi spotykać? Gdzie ich poznawać? Ja mam nadzieję, że kolejna fala nam się przetoczy, wiosna idzie, cieplej będzie, no i znowu będziemy mogli w świecie realnym się spotykać i no, w zupełnie realnym świecie poznawać, nawiązywać, pogłębiać te relacje. I to różnego rodzaju relacje, no bo jedna z takich koncepcji Roberta Krauta i generalnie całego jego zespołu mówi o tym, że dla zdrowia psychicznego potrzebujemy zarówno takich bardziej powierzchownych, płytkich relacji z osobami, które znacznie się różnią od nas, jak i tych głębokich, intymnych, opartych na zaufaniu. Te głębokie, intymne, przyjacielskie, no, z wiadomych powodów, bo potrzebujemy oparcia, potrzebujemy troski, potrzebujemy takiego poczucia, że jesteśmy lubiani, że jesteśmy szanowani, że jesteśmy kochani, że mamy na kogo liczyć, ale też, że jesteśmy osobą, która może innym zaoferować ciepło, bliskość, wsparcie. Tak zresztą nawiasem mówiąc, mówiliśmy sporo o nastolatkach, które mają gigantyczne problemy w relacjach, stronią, uciekają. Jest całkiem spora grupa takich, które cierpią na, no, nazwijmy to lękiem społecznym. Trochę różne postacie, ale najchętniej to w ogóle by się schowali za tą maseczką w kapturze, włosy na twarz i tak dalej. I udawaliby, że ich tu nie ma, niezależnie gdzie się znajdą. No ale że generalnie dzieciaki mają problem, żeby wchodzić w takie relacje. Natomiast jak już zdarza mi się pracować indywidualnie i sprawdzam, jak wygląda tożsamość, jak wygląda stosunek do samego siebie, zadając pytanie, powiedz mi, jaki ty jesteś, jakie masz mocne strony, jakie masz zalety, to zazwyczaj jako pierwsze padają właśnie te cechy, które się objawiają w relacjach społecznych. Jestem dyskretny, potrafię dawać wsparcie, potrafię słuchać, no, czyli dokładnie to, czego byśmy oczekiwali od przyjaciela, od bliskiej osoby. No więc, wracając do Krauta, z jednej strony to są te głębokie relacje, potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy bliskich osób, ale z drugiej strony, jeżeli się zamykamy w bardzo wąskim gronie osób, które podobnie czują, podobnie funkcjonują, podobnie myślą, no to możemy trochę odlecieć. trochę nam się świat zaczyna zniekształcać. Jest grupa przyjaciół i cała reszta świata, który jest inny, który jest wrogi, który jest niebezpieczny. Natomiast jeżeli zaczynamy rozmawiać z innymi osobami, z którymi aż tak blisko nie jesteśmy, które się różnią od nas, to się okazuje, że całkiem są w porządku, ale inaczej odbierają tę samą rzeczywistość, inaczej myślą, innymi wartościami się kierują. I to wcale niekoniecznie jest złe, gorsze, godne obśmiania, wyszydzenia, czy takie, czego powinniśmy się bać, ale po prostu inne. Jeżeli potrafimy na to spojrzeć jako na coś interesującego, inspirującego, wartego rozwagi, to nas to wzbogaca. No i o tym właśnie mówiła teoria Krauta i współpracowników. Także myślę, że warto iść w tym kierunku i budowania tych głębszych relacji i pozostawania i poszukiwania również relacji płytszych.
Doktor Piotr Kwiatkowski, program zrealizował Piotr Król, Monika Hemper. Mówimy Państwu dobranoc. Bardzo dziękuję, Piotrze.
Dziękuję, dobranoc.